której słowa brzmią: On zwie się Jezus
i to na pewno wiem, że to On o mnie troszczy się. Zaśpiewajmy tę pieśń. On zwie się Jezus i to na pewno wiem. On zwie się Jezus i to na pewno wiem. On zwie się Jezus i to na pewno wiem, że to On o mnie troszczy się. A teraz zaśpiewaj o sobie, która jest obok ciebie. On zwie się Jezus i to na pewno wiem. On zwie się Jezus i to na pewno wiem. On zwie się Jezus i to na pewno wiem, że to On o mnie troszczy się. Halleluja. To jest Jezus Chrystus, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On dziś się troszczy, dlatego że dziś On jest pośród nas. On jest obecny w Duchu Świętym. I Jego opieka i troska nad nami wcale nie jest mniejsza niż wtedy, kiedy przebywał na ziemi i opiekował się tymi, których spotykał. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj przeczytać pewną historię. Historię z Ewangelii Mateusza. Historię o uzdrowieniu. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział i przeczytajmy od 5 do 13 wiersza. Jest to historia uzdrowienia sługi setnika. Czytamy: A gdy Pan Jezus wszedł do Kafarnaum, przystąpił do Niego setnik, prosząc Go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój, bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie, innemu zaś: przyjdź, a przychodzi, i słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Moi drodzy, pamiętam, jak pierwszy raz czytałem tę historię. Wydawało mi się, że taką osobą, która w tej historii przeżywa doświadczenie, problem i cierpi, jest to ten sparaliżowany człowiek, który leży w domu i bardzo cierpi. Ale kiedy niedawno zacząłem tę historię jeszcze raz czytać, zauważyłem, że ta historia pokazuje dwie osoby, które potrzebują pomocy. Ta historia opisuje dwie cierpiące osoby. Pierwszą osobą oczywiście jest ten sparaliżowany setnik, sparaliżowany sługa, który leży w domu i cierpi bardzo. Ale drugą osobą jest setnik, który przychodzi do Jezusa. Jest on wprawdzie zdrowy fizycznie, ale on bardzo cierpi. Cierpi z powodu cierpienia bliskiej mu osoby. Gdyby ta osoba była dla niego obojętna, on by przecież nie przyszedł do Jezusa Chrystusa. To był przecież rzymski setnik, a Izraelici byli pod okupacją rzymską. przecież to był człowiek, którego nie małżonka. Dziecko, brat chorowało, ale sługa, niewolnik. Niewolników właściwie wtedy nie nazywano kimś, ale czymś. Byli to ludzie, którzy nie mieli żadnych praw. Prawa ustanawiał ich Pan i mógł z nimi robić, co mu się podobało. Tego sługę on mógł wymienić na nowego. Ale on nie był obojętny, ten sługa, dla niego. Być może, że ten sługa gdzieś w przeszłości wychowywał dzieci tego setnika. Być może ten sługa pewnego dnia temu setnikowi uratował życie. I być może między nimi zaistniała przyjaźń. Setnik mógł przecież wezwać Pana Jezusa do siebie do domu. On miał władzę. Ale setnik idzie do niego, aby prosić, aby nie tylko problem tego człowieka został rozwiązany, ale on przychodzi, aby również jego problem był rozwiązany. Dlatego, że on cierpi cierpieniem bliskiej osoby. Przed chwilą słyszeliście świadectwo. Ojciec i matka dowiadują się nagle, że coś złego się dzieje. I oto okazuje się, że ich syn jest w dramatycznej sytuacji. Leży na ziemi sparaliżowany i cierpi. Przyjeżdża pogotowie i ledwie ratują jego życie. Czy w tej historii, którą słyszeliśmy, zobaczyliście tylko jednego cierpiącego młodego człowieka? Bo ja w tej historii zobaczyłem przynajmniej jeszcze dwie cierpiące osoby. Te, które mówiły to świadectwo. Kochający ojciec i kochająca matka. To nie było tylko cierpienie tego młodego człowieka, ale ich serce było rozerwane. Jak wielokrotnie. I w naszym życiu jest tak, że nie zawsze cierpimy naszym osobistym doświadczeniem, chorobą, która nasze ciało dotknęła, bólem, które nasze ciało dotknęło, zniewoleniem, które nasze ciało dotknęło. Ale jak często mamy wokół siebie bliskich, których doświadczenie, cierpienie czyni naszym cierpieniem. Kilka miesięcy temu podróżowałem po Kanadzie i pamiętam dwa takie domy. Pierwszy dom to był bodajże w mieście Calgary. Bardzo miła rodzina zaprosiła mnie, abym w czasie pobytu mieszkał u nich. Zresztą pastor poprosił mnie, abym tam przebywał. I powiedział: Marku, mi bardzo zależy, żebyś był w tym domu. Ja powiedziałem: ale dlaczego ci zależy, żebym ja akurat był w tej podróży w tym domu? I wtedy on mi tak w sekrecie powiedział: dlatego, że ten brat, ten gospodarz tego domu, on ma problem podobny jak ty miałeś. Jest osobą uzależnioną. Przyjechałem do tego domu. Małżonka tego człowieka jest nowonarodzoną chrześcijanką. I wiecie, zaprzyjaźniłem się z tym człowiekiem. I on mi pokazał paraliż swojego życia. Tym paraliżem jego osobistym było jego uzależnienie, które doprowadziło, że nie mógł w pewnym momencie normalnie funkcjonować. Zaczął opowiadać o swojej drodze emigracyjnej. Zaczął opowiadać o wielu doświadczeniach, problemach, a jednocześnie zaczął pokazywać, jak ten paraliż, którym jest uzależnienie, zaczął pomału wchodzić w jego życie. Z początku wydawało mu się, że on jest w stanie to kontrolować, że jest w stanie to odrzucić od siebie, ale po pewnym czasie, mimo decyzji, że od teraz koniec, okazało się, że paraliż, którym był alkoholizm, był od niego silniejszy. I on postanawiał, ale niestety nic nie wychodziło. On zaczął z tego powodu bardzo cierpieć. Człowiek uzależniony jest człowiekiem, który bardzo cierpi. Chyba, że jeszcze ten paraliż tak naprawdę nie wyrządził mu krzywdy, to jemu się wydaje, że jeszcze jest wszystko w porządku. Ale kiedy wejrzysz w siebie i zobaczysz, ile tragedii się dzieje z powodu twojego uzależnienia, możesz śmiało porównać się do takiego sparaliżowanego, cierpiącego człowieka. I wiecie, kiedy on mi opowiadał o sobie i pokazał mi swoją bezradność i niemoc wobec paraliżu, którym był dotknięty, ja mu bardzo współczułem. i powiedziałem mu: posłuchaj, jest ktoś, kto może podnieść ciebie z tego paraliżu. Ten, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. To był wspaniały czas. Ale pamiętam pewnego wieczoru, jego małżonka poprosiła mnie również o rozmowę. I na drugi dzień ona prędzej przyjechała z pracy po to, aby się spotkać i porozmawiać. Wiecie, zdrowa, młoda kobieta, która nigdy nie piła alkoholu, ale ona zaczęła mówić mi o swoim cierpieniu. Źródłem tego cierpienia był jej mąż. Tak. I zaczęła mówić o tym, co się z nią dzieje, kiedy nagle on wchodzi w ciąg alkoholowy. Kiedy nie może sobie z tym poradzić. Kiedy najchętniej by poszła do łóżka, przykryła się kodrą i chciałaby przespać ten cały okres jego picia. I bierze nieraz uspokajające leki, żeby móc spać. I wtedy jest wyłączona zupełnie z normalnego życia. Dlatego, że to, co się dzieje z jej mężem, doprowadza ją do bólu, do rezygnacji, do depresji. I mamy dwie osoby. Sługa sparaliżowany, mąż, który jest uzależniony, i setnik, w tym wypadku małżonka, która tak bardzo chciałaby zmienić sytuację, w której się znajduje. Tak bardzo chciałaby zmienić to, co się dzieje, ale jest zupełnie bezradna. Oto przychodzi setnik i mówi: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i cierpi. Pamiętam, jak później pojechałem do następnego miasta. To było po jakimś czasie. Właśnie i prędzej później byłem w Toronto, bo właśnie to było takie miejsce, w którym rozpoczynałem i kończyłem podróż. I tam również mieszkałem u pewnego małżeństwa. Pamiętam, kiedy zostałem przywieziony do ich domu. Jedno, co mnie bardzo zdziwiło, że do tego domu nie było normalnego wejścia, tak jak do wszystkich poprzednich, do których wchodziłem. Nie było zwykłych schodów, ale był taki długi drewniany podjazd. Kiedy wszedłem do tego domu, dwoje młodych ludzi, to małżeństwo, przywitało mnie. Ja poprosiłem o możliwość skorzystania z toalety, chciałem umyć ręce. I kiedy tam wszedłem, zobaczyłem, że tam jest wiele dodatkowych różnych uchwytów. Na innym poziomie są kontakty, włączniki do prądu. Pomyślałem sobie, to jest na pewno dla kogoś zrobione. I wtedy oni powiedzieli mi, że mają 10-letnią córeczkę. I pamiętam, jak stanęliśmy w pokoju i nagle przyjechał szkolny autobus. A ta kobieta mówi: o, nasza córeczka przyjechała ze szkoły. Ale patrzę, drzwi się otwierają, wychodzi kierowca, nie wybiega żadne dziecko, dochodzi do innych drzwi, włącza przycisk, drzwi się automatycznie otwierają, wysuwa się taka metalowa platforma, a na niej wózek inwalidzki, na którym siedzi 10-letnia dziewczynka. Ja spojrzałem na tą dziewczynkę i wtedy ten brat powiedział mi: o, zapomniałem ci powiedzieć, nasze dziecko jest chore, urodziło się z porażeniem mózgowym, ma niedowład plastyczny rąk, nóg, jest sparaliżowana. I kiedy przywieziono tę dziewczynkę do domu, bardzo miła, inteligentna panna. Wiecie, wtedy, pamiętam, zaprzyjaźniliśmy się również i pewnego dnia ten brat doszedł do mnie i mówi: Marku, wczoraj nasza córeczka zadała mi pytanie. Ona ma na imię Patrycja. Patrycja zadała mi pytanie: tato, dlaczego ja muszę być sparaliżowana? Dlaczego nie mogę się bawić tak jak inne dzieci? Dlaczego? Co ja takiego zrobiłam, że muszę być sparaliżowana? I on do mnie mówi: Marek, co ja mam jej odpowiedzieć? I wiecie, w tym jego pytaniu widzę cierpienie. W tym domu zobaczyłem więcej niż tylko jedną młodą osobę cierpiącą. Tak, Patrycja już jest w okresie dojrzewania. Jest to dziewczynka. Ona chce z innymi dziećmi przebywać. Uczestniczy w takim kółku teatralnym. Ostatnio przedstawienie zrobiono. Ona oczywiście nie może sprawnie, normalnie to wszystko robić tylko na wózku. O, kiedy włączyliśmy muzykę, ona zaczęła tańczyć. Niestety nie tańczyła tak jak dzieci. Ona po prostu siedziała i poruszała się w rytm muzyki. Ale w jej sercu było pytanie, dlaczego ja muszę cierpieć? Ona bardzo cierpi, szczególnie kiedy przychodzi noc. Kiedy ojciec czy mama siadają koło niej przy łóżku, otwierają Ewangelię, zaczynają je czytać. I wtedy ona zadaje to pytanie, a ich serca są rozdarte. Dwie osoby. Marek niedawno z powodu tej tragedii nie mógł sobie z tym poradzić i wszedł w bardzo silne uzależnienie, z którego go Chrystus wyrwał. Jego żona oddała życie Jezusowi Chrystusowi. Powodzi się tym ludziom. Ten brat jest bardzo taki aktywny sportowo. Żona również jest zdrową fizycznie osobą. Mają pieniądze, ale też cierpią. Nie cierpią z powodu jakiejś swojej osobistej dolegliwości, ale cierpią z powodu cierpienia swojego dziecka. Pamiętam, jak dziś, może kiedyś przyjadę z moimi dziećmi. Mam syna, który ma 22 lata. On w tej chwili studiuje w warszawskim seminarium teologicznym. Niedawno usługiwał w Kościerzynie, przywiózł wspaniałe wiadomości, bo tam pracują też wśród dzieci z domów dziecka, gdzie nastąpiło niesamowite poruszenie. Córkę, która ma 19 lat i w grupie uwielbienia śpiewa i gra na instrumentach klawiszowych. I mam jeszcze jednego synka, małego Marka juniora, który ma 3 latka, we wtorek dokładnie skończył. I mam jeszcze jednego syna, adoptowanego. On ma 22 lata. A właściwie do naszego domu przyjechał 2,5 roku temu. Przywiozła go matka. Ona specjalnie z Ameryki z nim przyjechała. Właściwie on już był w Polsce. Ten chłopak właściwie miał rodziców i nie miał. Jego mama mieszkała w Ameryce, a ojciec w Niemczech. A on był tak troszeczkę między matką a ojcem. 2 klasy szkoły podstawowej zakończył w jakiejś szkole pod Chicago. Tam też związał się z młodymi ludźmi, narkomanami. Wszedł w gang takich ludzi, którzy jeździli samochodami, handlowali narkotykami i oczywiście je zażywali. Później został z powodu narkotyków deportowany. O, jego historia jest bardzo burzliwa, jak na później podrobiony paszport znalazł się gdzieś w Miami, gdzie go zamknięto w więzieniu, bo zauważono, że ten paszport nie jest prawdziwy. Później, kiedy wrócił do Polski, mieszkał w Mielcu, trochę w Rzeszowie i tam właściwie nastąpiła degradacja, całkowita degradacja tego chłopaka. I matka chciała mu pomóc. Jego matka nie piła alkoholu. Była zdrową osobą, ciężko pracowała, ale miała ból w sercu. Cierpiała. 2 osoby cierpiące. Młody chłopak, 22 lata i jest zupełnie skończony. Paraliż. I matka, niby zdrowa, aktywna kobieta, a tak bardzo cierpi. Cierpi cierpieniem swojego syna. Pamiętam, jak Adrian przyjechał do naszego domu. Za pierwszym razem go wyrzuciliśmy. Dlaczego? Jakieś trawkę skręta za uszami, 2 butelki piwa w kieszeniach, hip-hop z rozporkiem do kolan i zaczął nas wszystkich tam ustawiać. Więc jeszcze nie dojrzał do tego miejsca. I musiał przez pół roku jeszcze troszeczkę wrócić do swoich kompanów. I później przyjechał i wiecie, to było fantastyczne. Oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Stał się nowonarodzonym dzieckiem Bożym. I wyobraźcie sobie, że w tym czasie, kiedy on nawracał się w Janowicach, jego matka nawracała się w Chicago, w polskim kościele u pastora Mirka Moszyńskiego. Halleluja. Dzisiaj jest bardzo aktywnie zaangażowana w pracy z ludźmi uzależnionymi. W przyszłym miesiącu lecę do Chicago, aby szkolić grupę osób do pracy z ludźmi uzależnionymi pod hasłem Nowa Nadzieja. Halleluja. I postanowiliśmy, kiedy Adrian skończył terapię w ośrodku, zaopiekować się. Po prostu, może w ten sposób powiem, zaadoptować. On już jest oczywiście pełnoletnim chłopakiem. Ale jeżeli wszedł w nasz dom, to musiał też się poddać naszej dyscyplinie. A więc pierwsze co, to zaczął chodzić do szkoły. I w tej chwili uczy się w liceum ogólnokształcącym w Jeleniej Górze. Kocha Pana Boga, prowadzi grupę modlitewną codziennie. Codziennie przyjeżdża wieczorem ze szkoły i prowadzi grupę modlitewną w ośrodku. A jego mama tak bardzo się cieszy, oto był setnik i jego sługa. I tak jak w tej historii. Jeżeli by Jezus Chrystus jako żywy Bóg nie stanął na ich drodze, ta historia by się zakończyła. Dziecko umarło, zapiło się, zaćpało, a matka przeżyła załamanie nerwowe i wylądowała w psychiatrycznym szpitalu, bo nie mogła sobie z tym poradzić. Tak często kończą się te historie. Oto sparaliżowany sługa. Może dzisiaj jesteś na tym miejscu, jak ten sługa sparaliżowany. Ten paraliż jest to grzech i życie bez Boga. Życie w potępieniu, duchowa pustka. Ten paraliż to jest uzależnienie. Alkohol, narkotyki, hazard, pornografia. Ten paraliż to nieuleczalna choroba, o której się dowiadujesz. Jak siostra mówiła to świadectwo, pamiętam tą kobietę, która u nas już 8 lat chyba temu, jak została uzdrowiona z raka. Wiecie, kiedy dowiedziała się o tej chorobie, właściwie straciła w ogóle jakiekolwiek siły do tego, żeby chcieć dalej żyć. Kiedy poszła do kliniki onkologicznej w Legnicy i tam dano jej wyniki, powiedziano o dramatycznej sytuacji, o konieczności amputacji piersi. Ona wróciła do domu i właściwie jej życie jakby wygasło. Ona nic nie chciała robić. Ona siedziała i nie widziała sensu dalej żyć. Młoda, 30-paroletnia, bardzo aktywna kobieta nagle przestała istnieć. Przestało ją wszystko interesować. Nie miała na nic pragnienia. Mąż, 2 małych dzieci, a ona w zasadzie bez chęci do życia, rezygnacja, lęk, strach i widmo śmierci. Załamanie emocjonalne, depresja. To one są tymi paraliżami współczesnymi. Człowiek, który żyje w depresji, z nerwicą, z strachem. Zobaczcie, co to jest za życie. Jest to życie sparaliżowanego człowieka. Chcesz normalnie funkcjonować, ale strach i lęk, który ciebie ogarnia, wyłącza z ciebie z normalnego życia. A może dzisiaj jesteś na tym miejscu. Jesteś jak setnik, który cierpi z powodu cierpienia bliskiej osoby. Może nie przyjechałeś na to miejsce jako człowiek uzależniony, ale może jesteś żoną, która ma osobę uzależnioną w domu. Może jesteś tutaj dlatego, żeby ratować współmałżonka. I chociaż on jest sparaliżowany, to ty przyjechałaś tu na to miejsce po to, żeby może znaleźć nadzieję. Czy jest nadzieja? W tym momencie jesteś jak setnik. Nie dlatego, że jesteś, bo jesteś uzależnioną osobą, ale dlatego, że bliska osoba cierpi, a ty czujesz taką bezradność, bo chciałbyś pomóc tej osobie, ale twoje siły nie wystarczają. Wyobraźcie sobie setnik. To był człowiek nie tylko ważny, ale to był człowiek też bogaty. A co to znaczyło człowiek bogaty? To znaczyło, że jego stać było na najlepszych lekarzy. Ale co się okazało? Że najlepsi lekarze w tym momencie byli bezradni. Bo są problemy, których pieniędzmi nie można rozwiązać. Są choroby, których asy medycyny również nie są w stanie uzdrowić. Są sytuacje, gdzie masz pochodzenie, przyjaciół, pieniądze, wpływy, a jednocześnie nic nie możesz zrobić. Nic nie możesz zrobić. Nic nie możesz zrobić, patrząc na przykład na swojego syna, który jest alkoholikiem czy narkomanem. I nic nie może zrobić. Jest u nas w tej chwili młody człowiek w ośrodku. Fantastycznie w tej chwili Pan go dotknął. Człowiek, który 14 lat był narkomanem, gdzie heroinę brał sobie cały czas dożylnie. Nawet przyjechał z problemami takimi z nogami, dlatego że różne infekcje po igłach miał, wzrosty. On nawet w szyję sobie zażywał, dlatego że już nie mógł żył odnaleźć. Jego ojciec jest Izraelitą. Czyta w synagodze we Wrocławiu Torę. Wszyscy chcieliby mu pomóc. Zamożna rodzina. Ojciec by dał pół worka pieniędzy, żeby ratować syna. Ale nikt nie był w stanie mu pomóc. co zrobić. Jutro ten ojciec i matka będą na nabożeństwie w naszym kościele w Janowicach. Jak pomóc? Jak rozwiązać ten problem? Czujesz się bezradny i słaby. I ten człowiek, przecież setnik, zanim przyszedł do Pana Jezusa, to co najpierw musiał? Najpierw musiał usłyszeć o Panu Jezusie. Przecież to nie było tak, że on spotykał ludzi na drodze, przepraszam, czy ty możesz coś zrobić? On wiedział, że jest w Izraelu Chrystus, którego obwołują, że jest tym, który jest zapowiadanym Mesjaszem, nad którym jest ręka Pańska, który uzdrawia chorych, który wyrywa z mocy diabelskiej ludzi. On musiał słyszeć, ale same informacje o Panu Jezusie niczego nie były w stanie zmienić w jego domu. Jestem pewny, że ten sługa, ten setnik uwierzył w Pana Jezusa. Uwierzył w Pana Jezusa. Tak jak my przecież wierzymy w Pana Jezusa, no kto w Polsce nie wierzy w Pana Jezusa? Ale samo to, że wierzył, że tam Pan Jezus coś czyni, niczego nie zmieniało w jego domu. On wiedział, że musi się spotkać z Panem Jezusem. I dlatego poszedł do Pana. Poszedł, aby Go prosić. Przyszedł, aby prosić: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Zauważcie, on mówi do Chrystusa: Panie, przecież to jest Rzymianin, to jest setnik, a to jest poddaniec. To jest ten, który jest pod okupacją, to jest niewolnik praktycznie. A on do niego mówi: Panie, Panie. Moi drodzy, chciałbym teraz coś bardzo ważnego nam pokazać. Ja zauważyłem, że kiedy przeżywamy ból, kiedy cierpimy, bardzo często przychodzimy do Pana Jezusa z takim żalem i rozgoryczeniem, a nieraz przychodzimy tak troszkę pretensjonalnie. Boże, za co? Boże, zrób coś z tym. Często mamy pretensje: za co to mnie spotkało? Boże, gdzie jesteś? Co zrobiłeś z moim dzieckiem? Boże, zrób coś z tym. Jak bardzo często z tego bólu potrafimy mieć żal, pretensje, potrafimy w taki kłótliwy sposób przyjść, zapytając Bogu brak miłości, żądając pomocy. Wiecie, tak osobiście myślę sobie, że może i ten setnik już kiedyś to próbował robić. Ale wiecie co? On stwierdził, że to nic nie daje. Pomyśl, może i ty jesteś taką osobą, która również tak mówiła: Boże, za co ty mnie ukarałeś? Boże, czy ty nie możesz tego zmienić? Mówiłeś to przez ból, ból doznań, które miałeś. Ale mam pytanie. Dobrze, jakikolwiek była tego przyczyna. I co? I co, pomogło? Pretensje rozwiązały problem? Narzekanie rozwiązało problem? Krzyk rozwiązał problem? Wchodzenie Panu Bogu na ambicje: i gdzie jest Twoja wszechmocna ręka? Rozwiązały problemy? Nie. Dlatego, wiecie, ten setnik puknął się w głowę i mówi: jeżeli pretensje nie przynoszą efektu, to muszę zmienić je. I on wtedy przyszedł inaczej. Chciałbym popatrzeć, żebyśmy zobaczyli raczej, jak przyszedł inaczej. On przyszedł inaczej. On przyszedł nie z informacją. Jezus? No Jezus. Bardzo proszę do mojego domu. Nie chce iść? Czterech żołnierzy, proszę, pomóżcie mu. Tak. To był setnik, moi drodzy. Posłuchajcie, on mógł tak zrobić. A co on robi? On mówi: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Wiecie, wejść do domu setnika to był przywilej. A setnik mówi: Panie, to ja nie jestem godzien. Czy kiedy przychodzisz do Boga, czy zdarzyło Ci się, żeby powiedzieć: Panie, nie jestem godzien? Czy raczej uważamy: Panie, ja jestem pędkiem wszechświata i Ty na nic więcej nie powinieneś zwrócić uwagę tylko na mnie. Ale on mówi, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Pokora i uniżenie, przeciwieństwo pretensji. Pamiętacie historię tego trędowatego człowieka, który przyszedł do Pana Jezusa i upadł na kolana i mówi, Panie, zmiłuj się nade mną? On przecież mógł przyjść z pretensjami. Za co jestem trędowaty? Co ja takiego zrobiłem? Nie czytamy tam w historii, że to był jakiś grzesznik nie wiadomo jaki. Może to był uczciwy człowiek, kochający swój dom, rodzinę i nagle dowiaduje się, że jest chory, chory śmiertelnie, choroba postępuje i on mówi, zaraz, byłem przecież religijny, co sobotę chodziłem do synagogi, jeździłem do Jerozolimy, do świątyni, za co? Boże, gdzie Ty jesteś? A on przychodzi i pada na kolana i mówi, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Pokora. Pokora. Nie pretensje. Pokora. Nie mi się należy. Ale Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I zobaczcie, co on jeszcze mówi. I mówi, ale powiedz tylko słowo. Wiecie, ten setnik wiedział, że wcale nie muszą się dokonywać jakieś dziwne rzeczy. Ale wystarczy, że Bóg powie słowo. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ten setnik na pewno pewnego dnia miał Biblię w rękach i przeczytał, że Bóg rzekł i stała się ziemia i stało się niebo. Bóg powiedział i wszystko zaistniało. I być może pewnego dnia setnik otworzył ten fragment, który my już dzisiaj otwieraliśmy. I co przeczytał? Wiecie, tak przeglądając Biblię, czyta i mówi tak. Oto mówi Bóg. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj je w głębi serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują. I lekarstwem dla całego ich ciała. Panie, powiedz tylko słowo. Bo słowo Twoje ma moc zmienić życie człowieka. Bo słowo Twoje ma moc uzdrowić z wszelkiej choroby. Bo słowo Twoje. I może czytał. I czytał też to, co już dzisiaj razem przeczytaliśmy z księgi proroka Izajasza. Że On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Jego ranami i sińcami jesteśmy uzdrowieni. Panie, powiedz tylko słowo. Zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Ten człowiek mówi, bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy. I mam pod sobą żołnierzy i mówię temu, idź, a idzie, innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze swemu czyń to, a czyń. Wiecie, ja tutaj widzę posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Jestem gotów, Panie, przyjąć to, co Ty chcesz. Dzisiaj o tym bardzo dużo mówiliśmy. Brat Darek o tym mówił. Przestańmy po Bogu mówić, jak ma czynić. Ale to my czyńmy, zacznijmy czynić to, co On mówi. Bo to jest źródłem naszego szczęścia i powodzenia. Jest fragment Bożego Słowa, które Bóg posłał w księdze Jozuego. I mówi tam, niechaj się nie oddala księga tego zakonu od ust Twoich, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i będzie Ci się powodziło. Panie, nie co ja chcę, lecz co Ty chcesz. Wydaje mi się, że wielu z nas, modląc się modlitwą pańską, mówi jedno, a myśli o innym. Wiecie, jak nieraz powinniśmy tak naprawdę się pomodlić, co jest w naszych sercach? Bądź wola moja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ja wiem, że ustami wypowiadamy, bądź wola Twoja, ale jak często chcemy, żeby to nasza wola była. Ten człowiek mówi, Panie,
bo ja jestem podległy władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi i słudze swemu czyń to, a czyni. Posłuszeństwo. To jest bardzo ważne. Dzisiaj nie mów Panu Bogu, jak On ma rozwiązać Twój problem. Dziś powiedz, Boże, ja nie tylko chcę wyznać, ale ja z swojego serca to wyznaję. Bądź wola Twoja, tak jak Ty chcesz. Powiedz tylko słowo, mimo że nie jestem godzien, abyś cokolwiek dla mnie uczynił. I jeszcze jedno, moi drodzy. I to jest bardzo ważne. Bądź cierpliwy i wytrwały. Jest taka historia, która jest zapisana w tej samej Ewangelii w 15 rozdziale. Również przychodzi osoba, która przychodzi z problemem innej osoby. Czytamy w 15 rozdziale od 21 wiersza. Jest to historia również uzdrowienia pewnej córki, kobiety kananejskiej. I czytamy, że wyszedłszy Pan Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu, 22 wiersz. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie Synu Dawida. Zauważcie, nad kim ona prosi, żeby Pan się zmiłował. Ona mówi, zmiłuj się nade mną. Dlaczego Pan ma się zmiłować nad nią? Ona dalej mówi, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. Widzicie, dwie osoby cierpiące? Córka, która cierpi, bo jest dręczona przez demona. A jednocześnie cierpi matka, krzycząc, Jezu, zmiłuj się nade mną. Widzicie, dwie osoby cierpiące? A tylko jedna jest opętana przez demona. Tylko jedna jest praktycznie chora. Tak. Ale dwie osoby cierpią. I zobaczcie, kiedy ona przychodzi do Pana Jezusa i prosi o to, zobaczcie, co dalej czytamy. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. O, cóż to za Bóg, który nie odpowiada. I gdzie jest ten Pan Jezus? I gdzie jest to miłosierdzie? I gdzie są te cuda? Każdy z nas to przeżył. Brat Darek zadał to pytanie. Ile osób prosiło i nie otrzymało? Tak, wielu z nas prosiło o coś i nie widzieliśmy żadnego odpowiedzi. Ja mogę również to powiedzieć o sobie. No i co? No i co wtedy robimy? Ta kobieta może pomyślała w swoim sercu, zaraz, to ja tutaj przybiegam. Wyznaję go Mesjaszem, synem Dawida. Błagam o pomoc dla mojej córki, a on jakby spał. A on jakby był tak daleko, żeby mnie nie słyszał. A on, jak nieraz nam się wydaje, Boże, czy Ty mnie słyszysz? Boże, czy Ty nie widzisz, co się dzieje w moim życiu? Kiedy tak wołasz do Pana Boga? To nie jest Twoja pierwsza modlitwa. Wiesz, kiedy wołasz tak do Boga? Kiedy wiele razy wołałeś, a nie zobaczyłeś żadnej odpowiedzi. I wtedy, w związku z tym, że nie masz odpowiedzi, krzyczysz, Boże, Boże, czy Ty nie słyszysz, o co proszę? Ale zobaczcie, ona zamiast się zniechęcić, wrócić do domu, to Słowo Boże mówi, że ona dalej za Nim idzie. Lecz ona, 25, przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. Zobaczcie, ona nie zrezygnowała. Nie rezygnuj dlatego, że nie otrzymałeś od razu odpowiedzi. Zobaczcie, co ona robi. Ona w swojej gorliwości chce jeszcze coś więcej uczynić. Przychodzi i składa pokłon Panu. Pokłon to nie jest coś takiego, wiecie, jak rosyjskie. To nie jest pokłon. Pokłon! Ta kobieta padła na kolana i złożyła mu pokłon tak, że głową dotykała ziemię. I w tym błagalnym głosem mówi, Panie, pomóż mi! Panie, pomóż mi! A co Pan Jezus? Zobaczcie Pana Jezusa odpowiedź. A On odpowiadając rzekł, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. zaraz. To ja błagam, klękam, płaczę, a on mnie jeszcze od psów wyzywa? Posłuchajcie uważnie, co to znaczy szczenie? Czy tu chodzi o jakie szczenie? Tak, o psa. Moi kochani, ja bardzo zwróćmy uwagę, jak ta kobieta musiała się poczuć. Jak byś ty się poczuł, gdyby ktoś ci tak odpowiedział? Gdybyś był silniejszy, to prawdopodobnie w zęby byś dał. Byś powiedział, to co? To ja tutaj przychodzę, błagam, a ty mnie tutaj tak jeszcze wyzywasz? Możliwe, żebym wtedy spojrzał, fuknął, tak, i bym odszedł, i bym powiedział tak, będę ateistą do końca życia. Nie dość, że błagam i nic nie odpowiada, i jeszcze błagam, to od psów jestem nazwany. Ta kobieta powinna wrócić do domu i powiedzieć, to było bez sensu. Jak wiele osób dziś spotykasz i pytasz się, posłuchaj przyjacielu, co się z tobą dzieje? To wszystko to jest taki jeden wielki kit. Gadacie tam o jakimś Panu Bogu, który może pomóc, a mi coraz gorzej jest. To wszystko to są bzdury, co mówicie. Prosiłem Pana Boga i co? I nic, żadnej odpowiedzi. I przestałem wierzyć w Niego. I odwróciłem się i odszedłem. A co ta kobieta zrobiła? A ta kobieta kieruje słowa do Pana Jezusa. Ona zaś rzekła tak. Tak, Panie, ale i szczenięta. Zobaczcie, ona nie broni się i nie zaczyna Pana Jezusa oskarżać o zniesławienie. Ale ona mówi tak, Panie. Tak. I szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów Panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej. Niewiasto, wielka. Ja bym chciał, żeby Pan Jezus kiedyś do mnie to powiedział. Marku, wielka! O! Wiecie, kiedy Pan Jezus mówi wielka, to wyobraźcie sobie, kiedy Bóg mówi wielka, to znaczy, że to musi być wielkie. Bo kiedy ja mówię wielkie, no to jest takie, wiecie, znaczy czwarte. Ale kiedy Pan Bóg mówi wielkie, to już jest naprawdę wielkie. I mówi... Wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Wyobrażacie sobie, matka idzie do domu, a jej córka zdrowa wybiega. Mówi, mamo, mamo, jestem wolna. Mamo, jestem zdrowa. One na pewno rzuciły sobie w ramiona i płakały przez długi czas. A później córka powiedziała, mamo, powiedz, jak to było? Jak to było? Mama powiedziała, posłuchaj dziecko, wiesz, kiedy przyszłam do Pana Jezusa i zaczęłam błagać, mówiąc, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. On w ogóle nie odpowiedział, ani słowem. I wtedy pomyślałam sobie, żeby wrócić do domu. A córka powiedziała, mamo, mamo, jak dobrze, że nie wróciłaś, bo kiedy byś wróciła do domu, to ja bym dzisiaj była dalej cierpiąca i dalej ty byś cierpiała. Ale co było dalej? A mama mówi, wtedy rzuciłam się na kolana, oddałam głęboki pokłon aż do ziemi i błagając mówię, Panie, pomóż mi. No i co? I wtedy? Nie. Wtedy on coś powiedział, co dotknęło moje serce. Mówi, że niedobrze brać dzieci, chleb dzieci i dawać szczeniętom. O, wtedy myślałam, że faktycznie nie ma sensu. O mamo, jak dobrze, że nie zrezygnowałaś, bo kiedy byś zrezygnowała wtedy i byś przyszła do domu, ja bym dalej cierpiała i ty byś cierpiała. I co dalej? I powiedziała, że i szczenięta jedzą ze stołów Pan. No i co? I wtedy on nic o tobie nie powiedział, tylko powiedział coś, czego ja nie rozumiem, że wielka jest moja wiara. Wiecie, ten, kto ma wielką wiarę, na ogół nie wie, że ją ma. Pewien człowiek był tak pokorny, że aż był z tego dumny. Kiedy jesteś pokorny, to wiesz, że jeszcze wiele ci brakuje, żeby być pokornym. A kiedy masz wielką wiarę, wydaje ci się, że jeszcze w ogóle jej nie masz. kiedy zbliżasz się do Pana. To chociaż inni mówią, jakie wspaniałe, czyste życie prowadzisz, to ty cały czas czujesz się wobec Jego świętości brudny. I wtedy kazał mi iść, bo powiedział, że jesteś zdrowa. O, wyobrażacie sobie, jaka radość. Setnik wraca do domu. I pierwszy, który go wita, to jest jego sługa. Mówi, Panie, coś się stało. Ja cały jestem przestraszony. Będę musiał iść do pracy od jutra. Aha. Niedawno jeden rezydent opuszczał ośrodek u nas. On był kiedyś jednym z bardzo dobrych walkach kickboxingu. I w czasie jednej z walk z mistrzem świata juniorów otrzymał uderzenie, przez które nastąpił wstrząs mózgu i utrata wzroku. On ma rentę. I mówi tak. Pan Bóg tu mi pomógł nam wszystko powiedzieć, bo nie mówi tak. No i mam rentę i będę miał ją do końca życia. Wtedy musiałem wejść po nim i powiedzieć, posłuchaj, z wszystkim się zgadzam, tylko z jednym się nie zgadzam. Nie zgadzam się, że będziesz miał rentę do końca życia, bo kiedy Pan cię uzdrowi, będziesz musiał ją oddać. Czy chciałbyś stracić rentę? A powiem ci o bliskiej mi osobie, która straciła, moja siostra. Ta miała pierwszą kategorię renty, pierwszą grupę. Ze względu na astmę bardzo silną i zaburzenia serca, z powodu których leżała w szpitalu i miała bardzo dużo wyników. I zaczęliśmy się modlić. Modlić, modlić i modlić. I co się okazało? Poszła na badanie, przerzucili ją na trzecią grupę i kazali przyjść za pół roku, zrobili badania i powiedzieli, nie ma pani żadnej grupy. A ona ma 54 lata i nie wie, co sobą teraz zrobić. Musi iść na pół roku gdzieś do pracy. To ją urządzili. Ja mówię, Basia, bo mogliśmy się później modlić. Tak! To jest prawda! Wiecie, jej się nie chce teraz śmiać z tego. Ona ma problem. Ale już Pan Bóg przygotowuje jej rozwiązanie problemu. Dobrze, że się do mnie cały czas odzywa. Bóg jest dobry. Pan Jezus uzdrowił. Sługa mógł cieszyć się i setnik mógł się cieszyć zdrowiem sługi. Dwie osoby doświadczyły rozwiązania problemu. Matka doświadczyła wspaniałego rozwiązania problemu, bo jej córka została uzdrowiona. Braterstwo, którzy już patrzyli na moment, w którym syn ich umiera, on jest zdrowy. Ja wierzę, że z każdym dniem będzie jeszcze zdrowszy, bracie i siostro. Ma rentę? No to może być problem. To lepiej się go spytać, czy chce być zdrowy. Amen. Nie, posłuchajcie, ale posłuchajcie teraz, posłuchajcie, ja nie rozumiem tych chrześcijan, którzy latają za lekarzami, chcą renty i z jednej strony wychodzą na kazalnicę, mówią, że są uzdrowieni, a z drugiej strony latają i tą rentę przedłużają. To jest nieuczciwe. Albo jesteś zdrowy, albo nie jesteś. Jeżeli nie jesteś, to nie możesz przecież renty mieć. Bo renta jest zaprzeczeniem twojego zdrowia. Nie, to jest polska natura. Nie, zaprzeczenie, co ty gadasz tutaj. Ty już nie bądź taki wyidealizowany. Tacy sterylni, to w końcu my nie musimy być. Jeżeli będziesz blisko Boga, zobaczysz, że musisz być. Bo do tego Pan będzie ciebie prowadził. My nie patrzmy, że grzech to jest tylko coś takiego dramatycznego, strasznego. Kiedy będziemy zbliżać się do Boga, to zobaczymy, że wiele rzeczy, które może dziś wydają nam się zupełnie niewinne, Bogu tak naprawdę śmierdzą. Oczywiście nasze uświęcenie będzie nam to pokazywało. Czy na pewno chcesz, aby Bóg rozwiązał twój problem, który stawi cię w miejscu odpowiedzialności? Darek dzisiaj mówił o tym Waldku, który był w ośrodku. Wiecie, kiedy on był kloszardem, mieszkał w wysypisku śmieci, w dużym wieżowcu. Tam miał taki kranik, gdzie mógł korzystać z wody. Pewna starsza pani, która mieszkała, codziennie przynosiła mu jedzenie. On sobie zbierał makulaturę, sprzedawał i za te pieniądze mógł pić alkohol. I tak sobie żył. Miał oczywiście żonę z dziećmi, ale nie interesował się w ogóle nim. Żył bez odpowiedzialności, był znaną osobą w mieście. Policja go znała, wszyscy go znali, wszyscy mówili cześć Waldek, a Waldek wszystkim odpowiadał cześć. Ale kiedy Waldek trafił do ośrodka i wyszedł z ośrodka wtedy za pierwszym razem i znalazł się w miejscu odpowiedzialnego życia, nagle wszyscy się dobrali mu do skóry. I fundusz alimentacyjny, policja, prokurator, nagle wszyscy zaczęli rozliczać go z przeszłości. I Waldek co powiedział? O nie, to jest zbyt trudne. Ja wolę sobie mieszkać w moim wysypisku śmieci. I wiecie, kiedy wrócił i z powrotem wszedł do wysypiska i znów stał się koszardem, znów wszyscy przestali się nim interesować. Tak. Pamiętaj, kiedy oddasz swoje życie Jezusowi, kiedy Bóg cię uwolni, to nie jest tak, wiecie, kiedy miałem 20 lat temu, wiecie co? Bóg mnie uwolnił od grzechów, a od długów mnie nie uwolnił. Jeden człowiek przychodzi do mnie i mówi, ty, dawaj pieniądze. Wiecie, co chciałem powiedzieć? Posłuchaj, Marka już nie ma, Marek umarł. Stary Marek, to tam musisz go znaleźć gdzie indziej. Zapomnij. No bo wiecie, to było w starym życiu, nie? Jeden człowiek w namiocie, jak mówi swoje świadectwo, to tak jakby o reinkarnacji mówił. Bo w poprzednim moim życiu, a w tym życiu... Tak, ja rozumiem to. Zostaliśmy oddzieleni od grzechu i tak naprawdę faktycznie tamto to było stare życie. Ale długi jakieś przechodzą też na nowe. Bo co, o czym one mówią? One mówią o odpowiedzialności. Jak myślicie, czy ten setnik, który przychodził do łóżka swojego sparaliżowanego sługi, dawał mu szklankę z wodą i mówi, napij się. Czy myślicie, że jak sługa wyzdrowiał, to on ciągle przychodził do niego do łóżka, siadał, głaskał go po głowie i mu jedzenie przynosił? Nie. Sługa musiał wrócić do swoich zajęć. Musiał wziąć znów na siebie odpowiedzialność. I pamiętajmy, to jest przed nami. To jest przed nami. Ta dziewczynka może nie miała z powodu swojej dolegliwości, zaburzeń, żadnego wykształcenia. Może demon jej tak przeszkadzał, że może nie potrafiła czytać i pisać. Ale kiedy została uzdrowiona, to co? No wiecie, co ciężkie zadanie było przed nią. Może to nie była siedmiolatka. Może ona już miała 16-17 lat. I była zdrowa. I teraz musiała wszystkiego od początku się uczyć. To jest bardzo ciężkie. To nie jest tak, że kiedy Pan Jezus wejdzie do twojego życia, ty będziesz dalej mógł byle jak żyć. Ale będziesz musiał stanąć w miejscu odpowiedzialności. Czy chcesz to zrobić? Czy nie za duża cena? Czy nie lepiej być takim biednym, małym ja i korzystać z zupek z opieki społecznej albo z przygodnego zboru? Czy nie lepiej ciągle być głaskanym i ciągle taki, o biedny, biedny? Z jednej strony tak. Ale czy to jest życie? Ale zmiana za sobą pociąga odpowiedzialność. Kiedy teraz będziemy mieli przyjść pod krzyż, bo krzyż jest miejscem, miejscem, gdzie Jezus Chrystus zrywa jarzmo, dokonuje uzdrowienia. Musimy przyjść świadomością, że teraz będziemy musieli wziąć na siebie odpowiedzialność. Zastanów się, czy naprawdę chcesz. Ja myślę, że tej strony Ewangelii my często nie mówimy, i wydaje nam się, że tak będziemy przepływać sobie przez życie. Teraz trzeba będzie wrócić do żony i dzieci, ich przeprosić. Teraz trzeba będzie wziąć odpowiedzialność. I nie wiem, przy dzisiejszej sytuacji pracy, wyobraź sobie, jak trudno dzisiaj jest coś znaleźć, ale trzeba to zrobić, żeby zacząć też pamiętać o dzieciach, które w końcu są twoimi dziećmi. To nie jest tak, że rząd jest zobowiązany, żeby je wychowywać. To ty jesteś ich ojcem. i teraz zarobisz 500 złotych, a 300 będziesz musiał oddać. Harować cały miesiąc, żeby 200 zostało? Ja mówię o odpowiedzialności za twoje dzieci. Czy chcesz tę odpowiedzialność za dzieci wziąć? A może ty tylko naprawdę tak mówisz, że tobie zależy na nim? Czy na pewno, sługo, chcesz być uzdrowiony? Czy nie lepiej, jak ten twój pan cały czas się lituje nad tobą? Czy naprawdę chcesz tego? I to jest trudna decyzja. A więc z jednej strony musisz bardzo szczerze powiedzieć w swoim sercu, być jak mi było trudno, jak było mi trudno pierwsze dni być trzeźwym. Wiecie, co było najtrudniejsze? Ludziom, wobec których wiele krzywdy zrobiłem, spojrzeć w oczy i ich przeprosić. Wiecie, ja miałem pewien odcinek do przystanku, który miał 150 metrów, a ja do tego przystanku szedłem 600 metrów. Wiecie dlaczego? Tylko dlatego, żeby koło pewnego domu nie przechodzić. I się nawróciłem i wychodzę z domu już mechanicznie. 600 metrów swoje. Mówię, zaraz. I musiałem tam wejść. Wiecie, kiedy powiedziałem, że jest mi tak bardzo przykro i żeby dali mi możliwość i dać szansę jakiegoś czasu, że oddam to, co zabrałem. Myślicie, że ten człowiek rzucił mi się na szyję, wycałował i powiedział: och, bracie cudowny? On powiedział: wynoś się stąd, bo psami boszczuje. Ty już i tak na policję sprawę dałem. Tak. I musiałem to już na trzeźwo oglądać. Jako chrześcijanin. Wiecie, jak było mi źle. Ale to czyniło, że wtedy więcej przebywałem na kolanach niż kiedykolwiek później. I Bóg rozwiązywał te problemy. Potrzeba było dłuższego czasu. Ale dziś nie tylko nie mam wierzycieli, ale jestem wierzycielem. Wiecie, jak się czuję, kiedy mogę moje długi umarzać? Wiecie, jakie to jest uczucie? W porządku, stary. Twoim dzieciom. Ojej, normalnie. Tak! To jest cudowne. To jest cudowne. Ale tak nie było na początku. Na początku było bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Moja żona mówi: posłuchaj, co teraz robimy? Ty oddajesz swoje długi, a nasze dziecko nie ma co jeść. Jak byłeś pijany i byłeś niewierzący, to przynajmniej poszedłeś do zakładu, nakradłeś i ja mogłam jakoś żyć. Aha. A teraz uczciwość twoja to jest strata pieniędzy. A jeszcze spłacanie długów. Ja, moi kochani, to nie było tak, że Pan Jezus wziął na ręce i wiecie, Pan Jezus szedł przede mną i tam tylko od razu wkładał do skrzynki koperty z długami. Od Marka. Nie chciałbyś znaczki naklejać na tą kopertę. Tak było. Ale Bóg, krok po kroku, nie tak i wszystko, ale krok po kroku wyprowadzał. Bóg jest wiernym Bogiem. Bóg mnie czegoś uczył. I to było naprawdę cudowne. To było cudowne. Wiecie, kiedy pewnego dnia klęczałem przed Panem i wspominałem moich przyjaciół, którzy byli bardzo bogaci, i wtedy Panu mówiłem: Panie, gdybyś dał mi to, co oni mają, to bym kościół wybudował i misję założył. A wtedy Pan mi powiedział: gdybym dziś dał Tobie to, co oni mają, jutro byś odszedł od mnie. Bóg lepiej zna serce moje niż ja. A więc nie uważaj, że Ty coś na swój temat tak naprawdę wiesz. Pytanie, czy chcesz być uzdrowiony? Czy chcesz być wolny? Czy na pewno chcesz? Chcesz oddać życie Jezusowi i spojrzeć na kogoś, kto patrzy na ciebie i drugiemu szepce: to jest jakiś fanatyk, do sekty się zapisał? chcę, żeby niektórzy się odwrócili i powiedzieli, lepiej, żebyś w tym rynsztoku leżał, niż tam gdzieś łaził po jakichś obcych kościołach? Panie, to jest ciężkie, ale to, wierzcie mi, zaczęło mnie niesamowicie wychowywać i kształtować. Tak cudownie kończy się historia. I został uzdrowiony sługa, i została uzdrowiona dziewczynka. Ale tak naprawdę to nowe życie, które zaczęło się u tych ludzi, nie było życiem usłanym różami, ale różnymi doświadczeniami, ale ostatecznie też zwycięstwem. Zwycięstwem, gdyż zwycięstwo jest w Chrystusie. Czy chcesz dziś do Niego przyjść i powiedzieć, Panie, nie jestem godzien. Ale powiedz tylko słowo, a wszystko się zmieni. Powstańcie, bracia i siostry. Bardzo proszę zespół, przyjdźcie do przodu. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. Moi drodzy, chciałbym takiego dwojakiego rodzaju wezwanie zrobić. Pierwsze wezwanie chciałbym skierować do tych, którzy tutaj są i cierpią cierpieniem innych. Jesteś jak ta matka, która jest na tym miejscu, licząc na zmiłowanie wobec swojego dziecka. Jak ten setnik, który wprawdzie osobiście cieszył się bardzo dobrym zdrowiem, ale cierpiał z powodu cierpienia swojego sługi. Może jesteś na tym miejscu, nie jako osoba cierpiąca swoim cierpieniem. Nie jesteś na tym miejscu dlatego, że jesteś osobą uzależnioną, nieuleczalnie chorą, żyjącą w depresji, w lęku, w strachu, w grzechu, którego nie możesz podźwignąć, ale bliska Tobie osoba cierpi. I dlatego jesteś na tym miejscu, bo masz nadzieję, że coś się stanie. Czy są tu takie osoby? Podnieście ręce, jeżeli takie osoby są. Moi drodzy, chcemy się modlić z Wami. Proszę, abyście Wy wyszli do przodu. Wyjdźcie do przodu teraz. Halleluja, Jezus. Proszę, usłyszcie, bracia moi kochani. Halleluja. Halleluja. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. Halleluja. I miałbym teraz taką prośbę do Was, abyśmy wyrazili to, że nie jesteśmy godni. Chciałbym, abyśmy klęknęli przed Panem. Halleluja. Jesus. Halleluja. 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 Panie Jezu, to przychodzą osoby, Panie, które mają bliskich, którzy tak bardzo cierpią. Panie, oni dzisiaj gotowi są swoje życie oddać, zdrowie oddać, wszystko zrobić, żeby bliskie im osoby zostały wyzwolone, uzdrowione, aby nastąpiło zaspokojenie. Panie, nikt z ludzi tego nie może uczynić. Panie, są to często matki, ojcowie, Panie. Osoby, które, Panie, są gotowe wszystko uczynić, ale wiedzą, że ludzkie wszystko nie wystarczy. Panie, że żaden człowiek nie jest w stanie już więcej uczynić. Panie, przychodzimy do Ciebie, aby, Panie, wyznać to, że nie jesteśmy godni. Nie przychodzimy, Panie, dziś z pretensjami, z narzekaniem, żądaniem, ale dziś, Panie, klęcąc przed Tobą, prosimy, zmiłuj się nad nami, Panie, gdyż te bliskie nam osoby, które cierpią, Panie, tyle bólu w naszym sercu sprawiają. Panie, Panie, my nie jesteśmy godni i chcemy to Tobie wyznać, ale Panie, powiedz tylko słowo. Powiedz tylko słowo, Panie. A stanie się cud dla mojego dziecka, dla mojego współmałżonka, dla bliskiej mi osoby. Panie Jezu, Panie Jezu, widzisz naszą bezradność. Panie Jezu, Ty wiesz, że to nie jest pierwsze wołanie tych osób o pomoc. Panie, ale jak ta niewiasta, Panie. Dziękuję Ci, że nie musimy rezygnować, ale przychodzimy, Panie, wyznając to, że, Panie, jakkolwiek nie widzimy odpowiedzi, to wiemy, że Tobie nie jest to obojętne. Panie Jezu, Panie Jezu, dotknij się. Teraz zacznij prosić o tę osobę, konkretną osobę przynieś. Powiedz teraz sam, Panie, nie jestem godzien, ale powiedz słowo, a będzie, i powiedz to, o co prosisz. Miej teraz taką osobistą relację z Panem. On tutaj jest. Panie Jezu, Panie Jezu, zmiłuj się. Zmiłuj się, Panie. Ty widzisz bezradność. Ty widzisz tę niemoc. Panie, Panie Jezu, kochamy Ciebie. Wybacz, Panie, jeżeli w jakikolwiek sposób wątpiliśmy, Panie. Panie, nieraz jest tak ciężko, Panie. Ale, Panie, przychodzimy, bo wiemy, że Twoje miłosierdzie jest większe, Panie. Panie, Twoja ręka, która tu spoczywa na tym miejscu, nie jest zbyt krótka, aby dotknąć się tych, którzy są poza tym miejscem, a potrzebują Twojej pomocy. Panie Jezu, wierzę, że, Panie, Ty to uczynisz, Panie. I wiele serc, Panie, wracając do domu, zobaczy to, z czym dziś klęczą przed Tobą, prosząc i wyznając to, że nie są godne. Ale powiedz tylko słowo. Panie Jezu, niech Twój Święty Duch w tej chwili ogarnia nas. Niech Duch Twój Święty przekonuje nas w sercach. Niech, Panie, wzbudza wiarę, Panie. I dziękczynienie, Panie. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś, że Ty widzisz, że Ty słyszysz, że Ty odpowiadasz. Panie Jezu, Ty widzisz, że często nie mamy już sił. Panie Jezu, Ty wszystko wiesz. Ty wszystko wiesz, Panie. Błogosław. 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 Zbawiaj. Uzdrawiaj. Uwalniaj, Panie. Wyzwalaj, Panie. Jezu, powiedz tylko słowo. Powiedz tylko słowo. słowo nad naszymi bliskimi, słowo zbawienia, słowo uzdrowienia, słowo uwolnienia, słowo pokoju, słowo miłości, słowo przemiany życia, słowo, a to się stanie. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy klęczeć przed Tobą, wierząc, że Twoje błogosławieństwo jest nad nami. Błogosław nas. Błogosław nas. Błogosław nas. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Miejcie teraz taką osobistą relację z Panem. Rozmawiajcie z Nim w tej chwili o tych bliskich osobach. Nie martw się tym, że już wiele razy to robiłeś. Halleluja, Panie, dzięki Ci. Halleluja, Panie, niech moc Twojego Świętego Ducha, Panie, w taki cudowny sposób przepływa, Panie. Panie, wzbudzaj swoje błogosławieństwo. O, Panie Jezu, dzięki Ci. Dzięki Ci, Jezus. 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 Halleluja, Panie, też wstawiamy się w tej chwili za tymi, którzy na tym miejscu są sparaliżowani. Sparaliżowani paraliżem alkoholizmu, narkotyków, grzechu, strachu, lęku, choroby nieuleczalnej. Panie, niech w tej chwili przepłynie uzdrowieńcza moc, która jest w ranach i sińcach Twoich. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie. Zacznij dziękować teraz za swoje życie. Zacznij dziękować za życie tych, o których się modlisz. Zacznij dziękować za Jego Słowo. Panie, dzięki Ci. Panie, dzięki Ci. Panie, ja Ci dziękuję. Dziękuję Ci, że Ty nasze choroby poniosłeś. Że Ty nasze cierpienia wziąłeś na siebie. Panie, ja dziękuję Ci, że zostałeś zraniony za występki nasze, że zostałeś starty za winy nasze. Dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś być ukaranym dla naszego zbawienia. Dziękuję Ci za uzdrowienie, które jest w ranach i w sińcach Twoich. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Jezu. Błogosław, Jezu. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Halleluja. Dzięki Ci. Amen. Amen. Moi drodzy, chciałbym, abyście w tej chwili wstali i usiedli na chwileczkę tam, gdzie siedzieliście, zanim wyszliście do przodu. Na chwileczkę, bardzo proszę. Za chwileczkę skończymy nasze nabożeństwo. Moi drodzy, jest coś bardzo ważnego. Wiecie, zauważyłem to w moim kościele, ale też i w wielu kościołach, których odwiedzam. Że my lepiej potrafimy prosić niż dziękować. I Pan Jezus pragnie, abyśmy mieli taki moment dziękczynienia. Abyśmy podziękowali. Podziękowali za to, że On nas kocha. Podziękowali za to, że On nas uzdrawia. Podziękowali za to, że On słyszy nasze modlitwy. Podziękowali za naszych bliskich. Nauczmy się dziękować. Wiecie, że za dziękczynieniem płynie moc? Wiecie, że płynie moc? Kiedy czytałem pewnego dnia tę historię, o której dziś mówiłem w ciągu dnia, na temat pomnożenia chleba na pustyni, Słowo Boże mówi tak. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie z ryb tyle, ile chcieli. Nie czytamy. Pan Jezus wziął chleb i pomnożył, ale Pan Jezus wziął chleb i podziękował. I kiedy podziękował, zaczął dawać i następowało pomnożenie. I wiecie, że to dziękczynienie w szczególny sposób pozostało w sercach uczniów? Posłuchajcie, co mówi ta sama Ewangelia. Słuchajcie, tymczasem, już po tym wydarzeniu, dziękczynienia nad chlebem, tymczasem nadeszły inne łódki z Tyberiady w pobliżu tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. Oni nie mówią, tam byliśmy koło tego miejsca, gdzie rozmnożenie chleba nastąpiło, ale gdzie Pan nad nim wypowiedział dziękczynienie. Oni w tym momencie wyznają i mówią, gdzie było źródło mocy, która doprowadziła do pomnożenia. Kiedy słyszeliśmy dzisiaj na temat Łazarza, kiedy czytamy tę historię, kiedy Pan Jezus podszedł do grobu, wiecie od czego zaczął? Powiedział tak: Ojcze, dziękuję Ci, że Ty wysłuchujesz moje modlitwy. On podziękował Ojcu, mimo że jeszcze Łazarz leżał martwy w grobie. A on podziękował Ojcu. On podziękował za 5 chlebów i 2 ryby, zanim one zostały pomnożone. Podziękuj Panu. Podziękuj Panu za to, że On przynosi Tobie uzdrowienie. Że przynosi uzdrowienie dla Twojego dziecka. Że przynosi uwolnienie dla niego. Podziękuj Mu za to. Nie czekaj, a zobaczysz. Nie uczmy się wyrażać wdzięczność tylko wtedy, kiedy już coś mamy. Ale nauczmy się dziękczynieniem pokonywać przeszkody. Panie, dziękuję Ci. Każdego dnia dziękuję za uwolnienie ludzi w ośrodku. Mimo, że bardzo często ci ludzie jeszcze nie są uwolnieni. Ale wiem, że to dziękczynienie ma moc. Ma moc, a później możemy tylko ją oglądać. Dziękczynienie. Dlatego chciałbym, żebyśmy przyszli z dziękczynieniem. Na koniec, abyśmy przyszli z dziękczynieniem. Powstańmy. Zaśpiewajmy pieśń. Ona będzie modlitwą naszą.
Usiądźcie, moi drodzy.